witam.
Dzień dobry, witam. Moim gościem jest Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry panu,
Donald
dzień dobry
Tusk
państwu.
Donald Tusk psuje wam zabawę?
Donald Tusk przede wszystkim psuje nastrój swoim wyborcom, którzy od kilku dni co najmniej, a tak naprawdę od kilku miesięcy są w permanentnym dysonansie poznawczym, dlatego że liczba volt, pivotów, piruetów, zaprzeczania swoim deklaracjom i działaniom z przeszłości, jeśli chodzi o Donalda Tuska, jest tak duża, że bardzo współczuję wyborcom Platformy
tak.
I nie dziwię się, że płyną do Konfederacji.
A ja powiem inaczej, ja bardzo współczuję PiSowi, bo co PiS wymyśli jakiś pomysł na kampanię, to Donald Tusk mówi, my bardziej. 800+, on mówi, od teraz. Wy mówicie, nie przyjmujmy relokowanych uchodźców, a on mówi, nie przyjmujmy także migrantów. No, można powiedzieć, strzela wam między oczy.
Nie wiem, panie redaktorze, czy wszyscy nasi słuchacze, zwłaszcza ci, którzy nie oglądają nas w internecie, potrafią wyczuć ironię pana redaktora, która zapewne jest.
Czytam się zupełnie poważnie, to przyjmuje wasze pomysły i mówi, my bardziej radykalnie.
No tak, tylko że jest w polityce coś takiego jak wiarygodność. Donald Tusk jest z politykiem skrajnie niewiarygodnym i to zarówno jeśli chodzi o zestawienie jego wcześniejszych zapowiedzi z dokonaniami, jak i tym, co robi w tej chwili. No jeżeli Donald Tusk i Platforma miałaby dziś być formacją, która zablokuje, czy chciałaby blokować nielegalną migrację, a w istocie wszyscy członkowie najwyższych władz tej partii i członkowie rządu w okresie, gdy Platforma była przy władzy, mówili, że są gotowi na przyjmowanie dowolnej liczby
dowolnej
migrantów.
Dowolnej nigdy nie mówili. A nie? Mówili o konkretnych kwotach,
nie,
które miałby
panie
przyjęte.
Redaktorze, akurat jestem idąc do RMF FM, mówiłem sobie, że trzeba zobaczyć, co tam w RMF FM i jest taka pamiętna rozmowa Cezarego Tomczyka, który najpierw powiedział coś o 2000, potem powiedział, że w zasadzie każdą ilość, a
to tak,
na koniec
ale to była wypowiedź Cezarego Tomczyka, nie całego. Ale ja się zapytam o wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, pan pozwoli.
Proszę.
Nie mówicie, nie przyjmujmy relokowanych, a jednocześnie przyjmujecie i wydajecie ogromną liczbę zgód najpierw na pracę, a później rozumiem także wiz migrantom z tych samych krajów, których nie chcecie przyjmować nielegalnych. Ile tak naprawdę mamy w tej chwili migrantów z krajów islamskich w Polsce?
Panie redaktorze, to ja od razu odpowiem i cieszę się, że jest kolejna okazja, żeby prostować tę tuskową narrację.
Jest. Ja się nie pytam o narrację Tuska, tylko ilu ich jest.
W ostatnim roku, i warto to pozostawić z tym, o czym mówią politycy Platformy, z krajów, których obywateli, przepraszam, powiem mocne słowo, próbuje szczuć w tej chwili Donald Tusk, jest 30 000. Ale, podkreślam, są to osoby, które najpierw wystąpiły z wnioskiem o pozwolenie na pracę.
Pozwoliliście im na pracę, a potem
zostały zweryfikowane przez polskie służby.
30 000, jak zostały zweryfikowane?
Zostały, no ale to chyba nie sądzi pan, że ja tu na antenie opowiem państwu, jak działają polskie służby specjalne, aby odsiać tych obywateli innych państw,
oczekują,
którzy są bezpieczni.
Oczekują nasi słuchacze, że będą wiedzieć, no to, czy są rzeczywiście dobrze sprawdzeni.
A to ja państwa zapewniam, że minister Mariusz Kamiński, koordynator do spraw służb specjalnych i jednocześnie minister spraw wewnętrznych i administracji, ma w nadzorze nasze służby, profesjonalne służby.
Nie wątpię, że minister wszystko kontroluje, ale ja chciałbym się o to dopytać, ale o to niestety zapytamy się już na antenie Radia RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych, bo musimy pożegnać się ze słuchaczami Radia RMF FM i pozostać w radiu internetowym, a także na naszych stronach internetowych i w sieci. Przypomnę, naszym gościem jest Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. No dobrze, 30 000, i rozumiem, że to jest 30 000 ludzi z krajów, o których mówił Donald Tusk.
Tak.
Czyli z krajów arabskich, z krajów perskich, czyli z Iranu, a także z krajów o większości islamskiej.
To są cudzoziemcy, którzy uzyskali pozwolenie na pracę, zostali zweryfikowani przez polskie służby, konsula i następnie uzyskali wizę pracowniczą. Są to pracownicy oczekiwani przez polskich pracodawców, zweryfikowani, którzy przebywają najczęściej na różnego rodzaju kontraktach, po których wykonaniu wracają do siebie zarobionymi
pieniędzmi.
Ja jeżdżę
po Warszawie i widzę te setki przebywających na kontraktach kierowców, rowerzystów, którzy rozwożą jedzenie i tak dalej.
Niestety,
jeżeli pan chce mnie przekonać, że to są kontrakty, po których oni wrócą, to ja zwyczajnie w to nie wierzę.
A ja, panie redaktorze, chcę panu pokazać fakty. Polska jest krajem, w którym 96% obywateli,
są takie,
96%
obywateli, że ludzie, którzy przyjeżdżali do Niemiec i do Francji na kontrakty czasowe w latach 60. i 70., kiedy te państwa ich potrzebowały, zostali w tym kraju, a ich wnuki teraz się buntują. To są fakty.
Gdyby pan redaktor pozwolił mi, to właśnie bym pokazał na tą subtelną, ale jakże istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i Polaków różnicę. Polska jest krajem, w którym dziś, w sytuacji, gdy mamy wielkoskalowy konflikt za naszymi granicami, w sytuacji, gdy płonie Europa Zachodnia, co widać na przykładzie Francji.
Francja. I za chwilę przestanie, nie pierwszy raz płonie.
A za chwilę zaczną płonąć Niemcy.
Ale
Szwecji,
nie ma takiej tradycji
coraz,
płonięcia Niemiec.
Szwecji,
ale
coraz
pytamy się o Polskę. Nie chcę mówić o Francji.
96% Polaków mówi, że nie boi się wieczorem wyjść z domu i czuje się bezpiecznie.
Ale ja się pytam, jak przyjeżdżali ci pierwsi pracownicy do Francji, do Niemiec i tak dalej, Francuzi i Niemcy też czuli się bezpiecznie. Ja się pytam o to, po pierwsze, jak zostali sprawdzeni, jak dokładnie. Po drugie, skąd macie pewność? Pan minister powiedział, że oni wrócą do siebie. Skąd macie taką pewność? Dlaczego mieliby wrócić do siebie, skoro tu jest lepsze życie i w każdej chwili mogą jechać dalej?
Apeluję do pana i bardzo o to proszę, żeby po pierwsze nie stawiać znaku równości między cudzoziemcem, obywatelem innego państwa, który
jestem
został zweryfikowany i wrócił.
Żeby ich przyjmować za tym. To ja wyście straszyli to bardzo długo tym.
Nie straszymy, tylko ostrzegamy i pokazujemy, do czego może prowadzić polityka niekontrolowanej, przymusowej relokacji migrantów, którzy inaczej niż ci, którzy są w Polsce, dotarli do Europy Zachodniej szlakiem południowym.
Też można szlakiem południowym.
Tak jak Niemcy sobie sprawdzili, tak? Gdzie okazuje się, że ten cały system po 2014-2015 roku, który powstawał, czyli tak zwanych tych szybkich hubów, w których oni mieli być weryfikowani.
Ale nie musimy tego robić szybkim hubem, możemy to zrobić zupełnie normalnie.
Ale nie, my tego po prostu nie chcemy robić, bo my nie chcemy w Polsce nielegalnych migrantów.
Ale przecież mamy nielegalnych migrantów, bo oni cały czas przez białoruską granicę przenikają.
Którzy?
No, którzy?
Odkąd powstała zapora na naszej granicy, która wykazuje...
Panie ministrze, wszystkie służby, NGOsy i także eksperci mówią, jeśli zatrzymujecie 200 czy 300 codziennie czy w weekend na granicy, to znaczy, że 10-krotnie więcej przepływa i my wiemy, że oni docierają do Niemiec i do Francji.
Nie, to jest nieprawda, panie redaktorze. Ja pana zapewniam...
Że nikt nie przenika.
Nie.
Te bagna, to wszystko nie da rady. No ale widzimy to na filmach, jak oni przechodzą.
Ale, panie redaktorze.
Niemcy mówią, że zatrzymują ludzi, którzy przeszli przez białoruską granicę i przeszli przez Polskę i są w Niemczech.
Nie wie pan, skąd oni przeszli, którym szlakiem i którędy, to po pierwsze.
No,
a po
oni
drugie,
sami mówią, którędy przeszli.
Po drugie, ale panie redaktorze, mamy najnowocześniejsze...
Ale zarzuca pan kłamstwo tym, którzy mówią, że oni przeszli z Białorusi.
Zarzucam kłamstwo tym, którzy mówią, że polska zapora na granicy jest zaporą nieskuteczną. Jest najskuteczniejszym na świecie rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia granicy państwowej.
To sprzedawać może ten pomysł innym, jak
ale
jest tak skuteczny.
Dokładnie tak jest, panie redaktorze, że przedstawiciele służb granicznych innych państw przyjeżdżają do Polski i obserwują to, jak można zrobić najdłuższy na świecie odcinek.
Chce pan powiedzieć, że niemieckie służby, które mówią, wracamy do Polski migrantów, którzy przekroczyli przez białoruską granicę.
Wracają migrantów, to tam jakaś polityka takich pushbacków?
Nie, nie, po prostu jeżeli zatrzymują nielegalnego migranta, to cofają go do kraju, z którego przybył. Pierwszego kraju tak zwanego.
No i właśnie dlatego tak ważne jest to, żebyśmy i to zrobiliśmy wbrew temu, o czym mówiła polska opozycja.
Panie ministrze, pytam się wyłącznie o to, czy jesteśmy pewni, że ta granica jest absolutnie...
Tak, jesteśmy pewni.
No ale to dlaczego, co innego mówią inne służby, także działacze NGO-sów?
Ale no jeżeli pan chce przedstawić i postawić znak równości między opinią członka kierownictwa MSWiA i podległych nam profesjonalnych polskich służb granicznych, z opinią aktywistów, którzy niestety w okresie presji migracyjnej niejednokrotnie zachowywali się antypaństwowo
i prowadzili działalność... Panie ministrze, chcę powiedzieć, że profesor Maciej Duszczyk, który jest specjalistą, a nie aktywistą, mówi tak, jeśli jest zatrzymywana pewna grupa, to prawdopodobnie 10-krotnie więcej migrantów przechodzi tą granicę.
Przykro mi jest to powiedzieć, bo pan profesor Duszczyk jest moim kolegą z uniwersytetu i niestety jest przykładem typowego akademika, który bez realnego i praktycznego doświadczenia w obszarze, którym zajmuje się naukowo, formułuje tego typu
tezy. Panie ministrze, ale mogę powiedzieć, pan też nie jest na granicy, nie widzi tych filmików, albo widzi, jak są przerzucani ci ludzie.
Nie ma
granicy w 100% szczelnej.
Ale w przeciwieństwie do wymienionej osoby, członkowie kierownictwa MSWiA mają stały kontakt z szefami naszych profesjonalnych służb. Co więcej, ja pana zapewniam naszych widzów i słuchaczy, że dzięki perymetrii i wszystkim urządzeniom tak zwanej części zapory elektronicznej naszej granicy, każdy ruch, każdy w momencie zbliżania się intruza do naszej granicy już
Panie
jest
ministrze, to ja opowiem, co mówią aktywiści. Otóż oni mówią bardzo prostą rzecz. Jak wiadomo, z tymi przekraczającymi granice współpracują białoruskie służby. To jest dość oczywiste. I oni mówią tak, kiedy
niestety
przekracza
dopiero
jedna...
do tej konkluzji doszli teraz.
Kiedy przekracza granicę jedna grupa, to równocześnie, no, nie mamy nieograniczonych sił na granicy, jednocześnie białoruskie służby przerzucają w innym miejscu drugą grupę po to, żeby część wpadła, ale część mogła przekroczyć.
No to ja już odpowiadam. Po pierwsze, decyzją ministra Mariusza Kamińskiego w momencie, gdy tylko rośnie ta liczba prób nielegalnych przekroczeń, a podkreślam, każda próba nielegalnego przekroczenia jest przez nas odnotowywana i podejmowane jest działanie, kieruje na nasze granice zwiększoną liczbę
osób. No tak, ale to dopiero później. To nie jest w ciągu minuty. No panie, panie ministrze.
Dojazd, dzięki drodze technicznej, która funkcjonuje przy zaporze, dojazd do miejsca zdarzenia zajmuje od kilkudziesięciu sekund do kilku minut.
Ja to rozumiem, ale w innym miejscu w tym czasie można przekroczyć.
Ale pan też zakłada, że każda... Ja powiem coś, co może pana zaskoczy. A czasem nawet lepiej, żeby jednego puścić kawałek dalej, przepraszam za teraz i wyjątkowo zdradzę pewne kuluary, i później wyłapać tych przedstawicieli świata przestępczego, którzy organizują ten nielegalny proceder, tak zwanych wozaków, którzy odbierają ich sprzy granicy, a także później tych, którzy próbują ich przewieźć dalej.
To jest oczywiście prawda, trzeba łapać mafię przerzutową.
Natomiast ja powiem
w ten sposób, panie ministrze, natomiast gdyby to było tak, że ta granica jest w 100% szczelna, to ta informacja przeszłaby już do tych, którzy przerzucają migrantów i po prostu przestaliby przerzucać. Nie ma biznesu, jeśli go nie da się prowadzić.
Nie, ale biznes dla tych, którzy organizują ten proceder, kończy się w momencie, gdy inkasują od tych biednych nieszczęśników po kilka tysięcy euro lub dolarów.
I ci biedni nieszczęśnicy wiedzieliby, że nie ma tu co jechać, ponieważ nikt by nie informował, że można przekroczyć.
Gdybyście państwo, a nasze służby to robią, śledzili informacje na różnych mediach społecznościowych w krajach pochodzenia tych osób, to wiedzieliby, że szlak polski został praktycznie ograniczony do minimum. Wie pan, kiedy było najwięcej?
I dlatego 240 osób w czasie minionego weekendu przekraczało, że to jest minimum.
Ale przekraczało czy przekroczyło?
Nie, no próbowało przekroczyć.
Ale to, że będą próbowali, to zapewniam pana.
No to znaczy, że niewygaszony został.
Nie, bo jest to robota służb specjalnych obcego państwa, które realizują w ten sposób operację hybrydową wymierzoną przeciw Polsce.
Ale oni muszą ściągnąć jakoś tych ludzi.
A i będą ich ściągać dalej. Jestem o tym absolutnie przekonany.
Ale jeżeli jest przekaz, że to jest droga nieskuteczna, to po co oni mieli przyjechać? Ale zostawmy ten temat. Ja mam pytanie teraz o relokację i o referendum. A może, jeżeli chcecie pytać o relokację, to może warto zapytać Polaków, czy oni chcą legalnej migracji z krajów, którymi i Donald Tusk i wy straszycie.
Donald Tusk próbuje straszyć, my nie straszymy. Chciałem je
sprostować. Ale ja się pytam, czy może trzeba zadać to pytanie? Może Polacy nie chcą w ogóle migrantów?
Myślę, że Polacy nie chcą niekontrolowanej, przymusowej relokacji migrantów.
Pan myśli, a ja się pytam, czy nie należy zadać pytania.
To badania opinii publicznej, a pytania w referendum powinny być jak najbardziej precyzyjne i konkretne.
Możemy zadać pytanie na przykład, czy chcecie migracji z krajów islamskich? Może zadać takie pytanie, to jest konkretne, proste pytanie. Żeby nie było wątpliwości, chcę. Ale...
No właśnie, panie profesorze, bo tak, czasami jak pan pyta, to aż trudno mi jest uwierzyć, że obydwaj jesteśmy osobami, których i wiara, i wyznanie wskazuje konieczność na otwarcie się na innego człowieka.
Ja tylko wiem,
ja tylko mówię o tym, że my, profesjonalne państwo i podległe mu służby, powinny doprowadzić do tego, aby osoby, które przyjeżdżają do Polski, były w Polsce legalnie, były zweryfikowane i...
Rozumiem, że nie dowiem się, jak są weryfikowane. Ale na pewno przynajmniej wiecie, jakie dane
metody
z jakich
i techniki
państw...
pracy służb specjalnych są metodami i techniki pracy
panie,
służb specjalnych.
Panie ministrze, to w takim razie, ale te dane nie są zapewne tajne, to ile osób przybyło do nas, na przykład z Iraku, legalnie, żeby pracować?
Ale mówi pan o ostatnim roku, czy o...
Mówię o ostatnim roku, 2022.
Myślę, że to jest mniej niż kilkadziesiąt osób.
z Iranu.
Jeżeli by trzeba było, znaczy panie redaktorze, no chyba nie chce pan z naszej rozmowy zmienić nie, to, żebyśmy
chcę
teraz...
Chcę się zapytać, ja bo jeżeli pan mi mówi, profesjonalne służby wszystko sprawdzają, wszystko wiedzą, to ja zadaję pytanie, z jakich krajów przybyło pan, te kilka do 30 tysięcy?
I pan oczekuje, że gość w pana studio inaczej niż pan,
to,
jest,
ja
jak pan
oczekuję.
Widzi, inaczej niż politycy Platformy niewyposażeni w 5 briefów i 4
za to ma pan dwa telefony,
które leżą obok, a telefony w moim panie, przypadku panie dobrze leżą obok.
Ja mówię tak, pan mówi weryfikujemy, a ja zadaję pytanie, no jeżeli weryfikujecie, jeżeli jest, to przynajmniej jakie to są dane?
Ale to jeżeli jest pana wielkości? Życzeniem, dosłownie po wyjściu z tego programu mogę poprosić podległy nam departament, żeby przesłał panu szczegółowe dane. Ale powiem panu jedno, na pewno jest tak, i to proszę przyjąć i za deklarację, i za pewną gwarancję, nie tyle konkretnego człowieka, ale gwarancję polskiego państwa, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na to, że bezpieczeństwo państwa jest naszym priorytetem, osoby, które przyjeżdżają do Polski, są osobami zweryfikowanymi, sprawdzonymi.
Zakładam, że nie ma polityka w Polsce, który powiedział, że nie będziemy sprawdzać migrantów i nie będziemy ich kontrolować.
Ale nie,
w żadnej partii nie ma takiego
nie,
polityka.
W Platformie jest wielu, którzy mówią,
powiedzą, nie będziemy
nie,
kontrolować.
Mówią, wpuśćmy ich wszystkich, potem zobaczy
nikt
się,
już
kim
tak
są.
Nie mówi. Panie ministrze, przecież nawet Donald Tusk już tak nie mówi.
Ale to są politycy, tak to są aktualni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Pani Hartwich, to są jej słowa. A inni parlamentarzyści czy europarlamentarzyści wzywają dziś do rozebrania
tak, władze
zapory
tej partii,
na naszej granicy.
Władze tej partii mówią coś zupełnie innego. Pytanie.
Mogę jedno słowo? To niech Donald Tusk powie, że pani Ochojska, pani Hartwich nie znajdą się na listach. Pan Sterczewski, pan Szczerba, pan Joński nie znajdą się na listach wyborczych Platformy.
Panie ministrze, pan doskonale wie, że tak się nie uprawia polityki, ale zostawmy
ale znajdą
to. Chciałem się zapytać,
no
chciałem się zapytać o coś innego. Jak wygląda polityka
Donalda Tuska?
Ale ja nie chcę zadać o Donaldzie Tuskie. Jak wygląda polityka integracyjna tych osób, które tutaj przybyły? Mamy prawdopodobnie około 2 milionów Ukraińców. To jest zupełnie inny oczywiście krąg kulturowy. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z innego kręgu kulturowego, którzy są tutaj legalnie. Prawdopodobnie mamy też pewną grupę, jak w każdym kraju, takich, którzy są nielegalnie. Pytanie, jak wygląda polska polityka integracyjna?
Ale polskie państwo nie prowadzi, filarem polskiej polityki migracyjnej nie jest polityka integracji osób z innego kręgu kulturowego, tylko? Które przyjechały do nas do Polski tylko po to, aby na kontrakcie popracować i wrócić do swojego kraju. Priorytetem polskiego państwa.
Tak, mamy w Polsce ogromną grupę Wietnamczyków, mamy w Polsce ogromną grupę Chińczyków, mamy w Polsce widoczną już grupę osób z Pakistanu. Oni nie wrócą do swojego państwa i państwo doskonale o tym wiecie. Więc ja zadaję pytanie, jak ich chcecie integrować? Ci ludzie mają dzieci, one chodzą do szkół. Jak chcecie zintegrować? Powiedzenie, że oni wrócą, to jest marzenie ściętej głowy.
Nie, ale pan redaktor zakłada coś, z czym ja, jako człowiek, który ma w sercu umiłowanie wolności,
no wolność polega na tym, że oni mogą zostać tutaj.
To znaczy, tak, ale to znaczy, że nie chcemy tworzyć jakiś, jak rozumiałbym intencje pana pytania, sztucznych mechanizmów, które by przymuszały kogoś, kto się nie chce zintegrować.
Sztuczne mechanizmy. Chodzi o na przykład o naukę języka w szkołach, uzupełniające lekcje dla młodych ludzi. Chodzi o to, żeby im stworzyć możliwość.
Ale to przecież to się odbywa.
Możliwość.
No przecież, przykład, pan, ale nie mam trójkę dzieci w wieku szkolnym.
Ja też, mam piątkę.
No, wysoko postawił pan redaktor poprzeczkę.
Ale, do na studiach. I widzę, że na przykład w szkołach państwowych, bo w prywatnych jest różnie,
Wszystkie moje dzieci są w państwowych
placówkach. Te dzieciaki bardzo są zapóźnione w języku i wcale nie jest tak, że im się wszystko daje.
Absolutnie nie zgadzam się z panem redaktorem. Moje dzieci mają w klasie... dzieci z Ukrainy, z Białorusi, kilku
Ukraina
pewnie,
i Białoruś,
jak rozumiem,
dysydentów. To są oczywiście języki nam dość bliskie. Ja pytam się o dzieciaki, które przyjeżdżają z innego kręgu kulturowego, pytam się o to, czy macie dla nich politykę.
Ja panu coś powiem, panie doktorze. Wie pan, że jestem jednocześnie nauczycielem akademickim. Proszę sobie wyobrazić, miałem nie dalej jak chyba kilka lat temu, miałem w swojej grupie trzech Irakijczyków. Na pierwszych zajęciach nie potrafili odpowiedzieć słowa po polsku. Po roku zajęć,
pytam się
dzięki
o to,
temu,
jaką
że na,
Polska ma politykę temu, integracyjną. Panie
temu,
pośle,
że...
panie ministrze.
Tak to jest jako dobrą prognozę.
A będzie pan startował w wyborach?
Nie wiem, zobaczymy. To nie ode mnie, nie u mnie ta decyzja.
Ale panie ministrze, ja się nie pytam o to, czy ludzie się uczą sami języka, bo się uczą. Nie pytam się o to,
ale sami,
czy
ktoś im to organizuje. Organizuje im to Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Pytanie jest o tym, czy jest spójna polityka integracyjna tego rządu, który przyjmuje migrantów, sam pan to przyznał, sprawdza ich, ale ich przyjmuje. Czy macie spójną politykę integracyjną, czy
panie
mówicie, nam ona jest niepotrzebna,
nie,
bo oni
nasza
wrócą.
Rozmowa kręci się wokół pewnego okręgu, w którym
Jak to kręcąca się rozmowa.
W którym pan redaktor cały czas twierdzi, że my przyjmujemy migrantów. A ja uważam, że w ogóle podstawowa sprawa, którą tu trzeba zrobić, nie tylko w tej rozmowie, ale w ogóle w debacie...
To nie są migranci,
w debacie o migrantach.
To jest kwestia nazwy. Trzeba rozróżnić. Jeżeli przyjeżdżają ludzie z innego kraju, żeby tu pracować, mieszkać...
Uchodźca
to jest zupełnie inna historia.
Migrant, jeszcze pytanie, czy legalny, czy nielegalny. I oddzielną kategorią jest cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski, aby podjąć w niej
Panie
pracę zarobkową.
To jest tylko kwestia różnicy. Migranci zarobkowi to są właśnie ta grupa,
która przyjeżdża... To nie jest kwestia semantyki, panie redaktorze.
No to jest kwestia semantyki. Dlatego, że jeśli ktoś przyjeżdża z Iraku, żeby tu pracować, to jest migrantem ekonomicznym. I teraz jeśli on tu przyjeżdża i chce pracować, pan mówi, on wróci. A ja mówię, mało prawdopodobne, ponieważ doświadczenie innych krajów mówi, nie wracają, zostają,
ci, którzy nie wracają.
Rodziny. I dla tych rodzin i dla nich trzeba polityki integracyjnej. Sytuacja i pytam się, jaka będzie polityka.
Jest
a pan mi odpowiada, trzeba semantycznie to odróżnić. Pytam się, macie politykę integracyjną, czy nie?
Ale raz jeszcze panu powiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzi polityki na rzecz przymuszenia kogokolwiek do integracji w Polsce. Natomiast wszystkie osoby, które chcą w Polsce zostać, jeżeli są osobami, które trafiły tu legalnie.
Mogą zintegrować. Ja się pytam, czy macie politykę.
Ale system szkolnictwa wskazałem dzięki dodatkowym zajęciom. Różne właśnie jeżeli płacą te osoby podatki, korzystają też ze wszystkich dobrych elementów polskiego systemu.
Jeżeli płacą podatki, to mogą korzystać z niektórych uprawnień. To nie jest polityka integracyjna. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Proszę pamiętać, że Polska jest często też krajem tranzytowym. Ci ludzie wcale nie chcą w Polsce zostać, jeżeli ci, którzy mają zły pomysł na to, żeby do Polski.
Ci, którzy mają dobry pomysł, też nie zawsze chcą w Polsce zostać. Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.